satisfaction. Radio satisfaction.
Wyjątkowo witamy Państwa od razu po dżinglu. Chciałem Panu, Panie Arkadiuszu, i Państwu powiedzieć, że bardzo często, tak raz albo dwa razy w tygodniu, chodzę sobie na spacery wieczorne po Cytadeli, żeby się odzerować po ciężkich dniach. I tam ostatnimi dniami mam nowego przyjaciela, to jest taki puszczyk. On jest codziennie, co wieczór jest w innym miejscu Cytadeli. Pan Rafał Polacki, który dzisiaj realizuje nasz program, też mówił, że go słyszał, gdy też tamtędy przechodził. I tak się zastanawiałem, skąd on się wziął. I wie pan, skąd on się wziął? No. Z tej piosenki Pita Sinfielda.
No proszę.
I feel like a rusty key, I don't fit any door. You stole my cloudy castles, you didn't say what for. You said I didn't have the eyes to paint out in the street without a standard martyr's hat. Tumbling kite, there's no hand on my reel. I dived aboard your starbright ship and found you'd left the wheel to hunt some upstart passengers who had gambled with their fare, then trumpeted the hull with holes and laughing gone by air. Whilst most of us stayed aboard, slip
upside down, I'm an empty town. My eyes
eyes are full of ghosts, of dusty windowed certainty and spider-webbed almost. I love, I hate this rock and roll, the ladies and the lights ate all my flowers long ago, but the roots came through all right. Past now my toast is the crossroads post, I hear just out of sight that the black pig smells chalky lamp and the ears in a concentration camp.
Sinfield ze swojego jedynego solowego albumu z roku 1973. Płyta nazywała się Still. Jak się panu podobał ten utwór?
Spory potencjał. Muszę panu powiedzieć, że szkoda, że on później... przede wszystkim powiedzmy, skąd się wziął Pete Sinfield, tak. Bo to tak, żeby nie było. Niech pan powie.
Pete Sinfield to był jeden z członków założycieli zespołu King Crimson. Jego status w tym zespole był taki mało konkretny, dlatego że on odpowiadał za warstwę liryczną, ale też za oprawę świetlną. Natomiast zwykle takie osoby nie były jakby traktowane jako też osoby z zespołu. Natomiast on jakby się uważał i też był, po prostu był wymieniany zawsze na okładce płyt jako jeden z członków zespołu King Crimson. On też wymyślił nazwę zespołu, no i tak pozostał chyba przez pierwsze trzy albumy. Z tego co pamiętam, po albumie Lizard już nie wytrzymał z Robertem Fripem i się z nim pożegnał. Natomiast wypłynął właśnie w roku 73. Wypłynął jak wypłynął. Ta płyta nie spotkała się z jakimś wielkim zainteresowaniem, choć szkoda. A tam mu Greg Lake trochę pomógł. Natomiast zastanowiło mnie to i zaskoczyło, że Pete Sinfield te wszystkie utwory zaśpiewał. Miał bardzo ciekawy głos, jak słyszeliśmy.
Mięciutki,
tak. Jest jeden utwór, w którym oni śpiewają z Lake'em razem. Ja go dzisiaj nie przyniosłem, dlatego że on trochę był taki... Ta muzyka jest dosyć ciężka, ona jest przeładowana słowami. No bo wiadomo, że to jest tekściarz i jakby to jest chyba główny zarzut. Natomiast ten utwór, w którym oni śpiewają w duecie, jest bardzo, bardzo piękny. To jest tytułowy styl. Natomiast no tak, to właśnie on sobie gada.
Skończyłem.
Tak,
aha. Tylko tam prosiłem, żeby pan dopowiedział, a pan był gada i gada, a ja nie mogę się wypowiedzieć.
Dobrze, jasne.
No, dziękuję. Więc tak, myślę, że on tak jak pan powiedział, pełne prawo do tego, żeby być członkiem King Crimson, bo tekściarze bardzo często, weźmy sobie Keith Reid, tekściarz Procol Harum, czy Bernie Taupin, piszący teksty dla Eltona Johna, zawsze był wymieniany, bardzo wyraziście byli wymieniani na okładkach i to jest bardzo sytuacja, szczególnie jeżeli pan mówi, bo ja tego nie pamiętałem, że on wymyślił nazwę King Crimson. Jak zaczął pan tak, czy mi się to podobało, w tym jest spory potencjał, w tym jest klimat wczesnego King Crimson i myślę, że gdyby, bo to nie zawsze jest tak, że od razu wszystko wychodzi jak na pierwszym King Crimson. Myślę, że gdyby kontynuował i miał w sobie więcej determinacji, mogłoby coś z tego być. Sam pan mówi, że on po tej płycie jednak tam jakoś opadły mu pióra, tak, jak to się mówi. No, no szkoda, bo jak tego słucham, to może nie jest nagranie, które chwyta za gardło i przydusza, ale jest przesympatyczne i właśnie czuję, że idzie w dobrym kierunku i mógłby się rozwinąć. Wie pan, co potem z nim się działo? Bo ja
nie bardzo.
Peter Sinfielda śledziłem.
On jeszcze pisał dla Emersona, Lake'a i Palmera. Tam do niego Lake przyszedł z płaczem wręcz, tak przynajmniej Sinfield mówił, że no potrzebujemy tekściarza, no bo nam nie wychodzą te teksty. I Sinfield powiedział, tak, potrzebujecie tekściarza. I pisał z nimi do końca lat 70. Na przykład Tiger in the Spotlight to jest też jego tekst.
Nie jest to tekst wyszukany.
Ale na tej płycie teksty są wyszukane i one trochę, tak jak powiedziałem, przytłaczają tę muzykę, no ale czego się można innego spodziewać po tekściarzu? Zwłaszcza, że on sobie jednak napisał sam tę melodię, więc to też jest bardzo znamienne i bardzo dobre. I płyta, ona nie nadaje się do jakiegoś takiego wysłuchania jej, gdy sobie tam coś robimy do jedzenia, albo gdy sprzątamy. To jest płyta, która zdecydowanie wymaga poświęcenia uwagi. Więc wymaga jakby... I warto to zrobić, dlatego że potem ma się takie wrażenie, że coś się dobrego wydarzyło w duszy, tak bym powiedział. Więc zachęcamy Państwa, żeby sobie gdzieś ją znaleźć.
Muzycznie kto tam go jeszcze wspomaga oprócz... Czytałem,
ale nic mi te nazwiska nie mówiły. Powiedziałbym, że nieznani muzycy.
No dobrze. Fajnie przypomnieć sobie takie stare rzeczy. Zresztą wśród kolekcjonerów płyt tego rodzaju wydawnictwa cieszą się największą charyzmą, bo to jest takie nieograne, nieosłuchane, niepopularne, czyli kolekcjoner kocha takie rzeczy, że ja mam i może jeszcze parę tysięcy osób na tym globie. No więc posłuchajmy drugiego utworu.
To będzie utwór pod tytułem Dom Nadziei i Snów. Bardzo dobry na dziś.
Ale utwór. To nie jest polski utwór.
To jest utwór angielski, A House of Hopes and Dreams. Ale chciałem przetłumaczyć, bo podoba mi się taki koncept.
Tak,
Dom Nadziei i Snów.
Pete Sinfield.
Zespół King Crimson.
Radio Satysfakcja.
Albo senza nisi.
Pjevoći se hoćeš da ti dopjeva ti opeva ti miris, a ću kao ruža volit ćeš da ti to znam. Kupit ću ti nanolice od bizera, ogrlice i korače i bombone za boju, pa sve ću da ti dam. Mala moja kad ljubi Bosanac. Obećat ću Fenariću, doletit ću, poludit ću, ljubit ću te, neću stati dok ne kažeš da što ti si moj. Obit ću se, nekut ću se s jaranima, potut ću se zbog tebe, ću glavu gubit, al ću biti tvoj, bit ću tvoj. Ne vjeruj mi, lažem te, tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac.
kad ljubi bosanac.
Radio Satysfakcja.
Taka oto data, ani wielka, ani mała, zaplątała się w naszym kalendarium pod 18 dniem marca. Wtedy to właśnie bowiem w roku 1992 amerykańska piosenkarka pop Donna Summer otrzymała swoją gwiazdę na Hollywood's Walk of Fame, czyli na hollywoodzkiej Alei Sław. I już spieszymy z niezbędnymi wyjaśnieniami, że mianowicie ta hollywoodzka aleja to jest chodnik biegnący wzdłuż 15 przecznic Hollywood Boulevard w Kalifornii, gdzie w plafon rzeczonego chodnika wtopiono przeszło 2700 pięcioramiennych gwiazd wykonanych z lastriko i z mosiądzu. To są trwałe i dostępne dla wszystkich formy pomnika przysługującego wybitnym indywidualnościom z zakresu przemysłu rozrywkowego. Mamy tu gwiazdy dedykowane muzykom, aktorom, reżyserom, producentom, całym zespołom muzycznym, grupom teatralnym, a także postaciom fikcyjnym z zakresu tegoż show biznesu. Hollywoodzką Aleję Sław, jedno z najbardziej popularnych miejsc w Kalifornii, odwiedza corocznie najmniej 10 milionów turystów. Oczywiście gwiazdę może uzyskać tylko ktoś, kto znajdzie łaskę w oczach komisji selekcyjnej, a ta komisja dobiera gwiazdy dość, powiedzielibyśmy, frywolnie, bo na przykład ma tam swoje gwiazdy czwórka astronautów ze statku kosmicznego Apollo 11 za, cytuję, wkład w przemysł telewizyjny. Faktycznie, kiedy lądowali na Księżycu, oglądała ich cała planeta przez telewizję. Oczywiście Mohammadowi Alemu, słynnemu bokserowi, przyznano gwiazdę w kategorii show biznesu, ponieważ komisja uznała, że jego walki na ringu oglądane przez miliony w telewizji to były formy występu na żywo. W dodatku gwiazda Mohammada Alego jest jedyną gwiazdą umieszczoną w pionie dzięki temu, że Muhammad poprosił, by widzowie po akurat jego gwieździe nie stąpali, jako że imię Muhammad pożyczył od proroka Mahometa. Od roku 68 zobowiązywano gwiazdy, by osobiście uczestniczyły w tej honoracji, ale wiele gwiazd się wykręcało. Na przykład Barbara Streisand zlekceważyła swoją własną gwiazdę, ale przyszła na Hollywood Walk of Fame, kiedy odsłaniano gwiazdę jej męża Jamesa Brolina. O dwie przecznice dalej od jej własnej gwiazdy. Podobnie piosenkarka Cher najpierw odmówiła stawienia się, kiedy odsłaniano jej gwiazdę w 83 roku, ale złamała się w roku 98, kiedy odsłaniano gwiazdę duetu Sonny and Cher jako hołd dla zmarłego jej byłego męża Sonny'ego Bono. Ale my wyszliśmy od gwiazdy w przyznanej Donnie Summer, więc dwa słowa o laureatce, która pozostaje ikoną muzyki disco lat 70. i późniejszych. Jak wiele koleżanek uczyła się śpiewu w kościelnych chórkach, ponieważ dorastała w pobożnej chrześcijańskiej rodzinie w Bostonie. Później śpiewała w musicalach, ale w tych gorszych, bo nawet do Broadwayu się nie załapała. Wyjechała do Europy i tam śpiewała w europejskich wersjach takich musicali jak Hair czy Godspell. Gdy tutaj wyschło źródełko kontaktów i pieniędzy, wróciła do Stanów i powyżej chórków także już nie wychodziła, z tym, że poznała Giorgio Morodera, kompozytora udzielającego się w świadku muzyki dyskotekowej. No, nie była to trudna robota, wystarczało śpiewać dziecięcą wyliczankę, która miała silne podbicie rytmiczne i bardzo modny wtedy wsad elektroniczny gdzieś tam z tyłu melodii. I to się ciągnęło przez 10 minut, przez kwadrans i podobało się młodzieży, która podrygiwała na parkiecie. Donna posłuchała i już miała zarys własnej melodii w głowie, a także tekst, który brzmiał Love to love you baby, czyli kocham cię, kochać, kochanie. No, nie było to zbyt skomplikowane. Byłby to jeszcze jeden z gruntu zapomnianych utworów, gdyby nie to, że Donna włożyła w jego wykonanie całą duszę, a nawet jakby trochę ciała. Do mikrofonu wzdychała bardziej niż intensywnie. Szacowny tygodnik Time sugerował, że piosenka to sprawozdanie z sesji nagraniowej bynajmniej nie utworu muzycznego, lecz ze sfery całkiem innych doznań. Sama piosenkarka tłumaczyła, że nie ma w jej wykonaniu żadnych zdrożności. Po prostu wyobrażała sobie, jak ten utwór zaśpiewałaby Marilyn Monroe, a że tamta artystka lubiła wzdychać, więc i Donna wzdychała, wzdychała, wzdychała. W dodatku w trakcie nagrania położyła się na podłodze, żeby móc wzdychać swobodnie i nie być obserwowaną przez panów realizatorów zza szyby studia. Ostatecznie była to wstydliwa dziewczyna pochodząca z chrześcijańskiej rodziny. Jak mówiła, piosenka to jedno, ale wzdychanie przez szybę do kilku facetów to drugie i to drugie byłoby zbyt krępujące. No i nastąpił sukces. Piosenka trafiła na Hot 100 Billboardu, czyli na gorącą setkę, na drugą pozycję. W innych zestawieniach zajęła miejsce pierwsze, mimo że część stacji radiowych odmówiła nadawania utworu ze względu na jego, jak mówiono, wyzywający charakter, co się potwierdzało w trakcie wykonań na żywo, ponieważ w salach koncertowych dochodziło do autentycznych zamieszek. Słuchacze próbowali wtargnąć na scenę, rzucali w piosenkarkę najrozmaitszymi przedmiotami i to nie bardzo wiadomo, czy z ekscytacji, czy też z obrzydzenia. Także po pewnym czasie ona sama musiała zrezygnować z wykonywania tego kawałka. No, ale właśnie za Love to Love You Baby Donna Summer odebrała pierwszą w swojej karierze złotą płytę. Sprzedała krążek w ponad 100 milionach egzemplarzy, zdobyła 5 nagród Grammy, no i nominowano ją do Galerii Sław, która się nazywa Rock and Roll Hall of Fame. Nie mówię już o tym Hollywood Walk of Fame, od czego dzisiaj wyszliśmy. A krytyka w odniesieniu do tej piosenki pisała: gorąco polecamy, by jej posłuchać, polecamy także prysznic przed albo po. No więc niech i na nas spłynie deszcz muzyki. Donna Summer.
Driving down Park Lane, getting clearer now. But moving out of sight. But it's cold and late. And I can't miss that train. I turn around, walk through the arch of
muzyki rockowej jeden taki głos był, tylko jeden. John Wetton, przypomnijmy, King Crimson, Asia, United Kingdom. I właśnie to nagranie Rendezvous z płyty drugiej grupy King Crimson, United Kingdom, Danger Money, tym razem wersja koncertowa z koncertów z trasy Johna Wettona w Polsce w latach 90. koncert w Bydgoszcz. Proszę Państwa, sporo ostatnio mówiliśmy o płycie kwartetu Proforma Leonard Cohen. Wiemy, kim jesteś? Nie, przepraszam, wiem. Wiemy, no dobrze. Kim jest? To uwaga, postarajcie się wykasować to, co powiedziałem przez chwilę, bo było tak dosyć kulawo. Ja teraz będę mówił porządnie. Proszę Państwa, sporo ostatnio mówiliśmy o zespole Kwartet Proforma. Wydali płytę, która nazywa się Leonard Cohen. Wiemy, kim jest. Sandra Soluk postanowiła panów zapytać o to, czego słuchają, a my, jak już wcześniej mówiłem, lubimy posłuchać tego, czego słuchają inni.
Ostatnio słuchałem, tak się składa, że akurat naszej płyty Cohenowskiej.
Skromnie.
Ale to jest tak, że wróciłem do niej po prostu, bo przez długi czas po wydaniu nawet nie za bardzo. Natomiast stwierdziłem teraz po dłuższym czasie, to jest bardzo fajna płyta. W odtwarzaczu w tej chwili jest albo Możdżer, to ja wtedy wolniej jadę w samochodzie, jak mam u Możdżera trio Mazur, Danielson, Fresco, to wtedy wolniej jeżdżę i mniej denerwuję się na innych kierowców, ale z kolei mniej zdążam. Albo, bo to teraz było naprzemiennie, albo jest płyta KNŻ-u, dlatego że jak wożę syna do żłobka, to on całą płytę w zasadzie uwielbia. Tańczy przy niej, trochę śpiewa wybrane fragmenty, ale tak w ogóle, jeżeli chodzi o takie inspiracje stałe, ja mam kilka takich zespołów, na których obiecałem sobie, że chcę być na koncercie i większość udało mi się spełnić. Najważniejsze zespoły dla mnie generalnie. To jest też tak, że przez szkołę muzyczną długo romansowałem z klasyką i nadal lubię. Nadal lubię klasykę, przede wszystkim romantyków jednak. Są dla mnie najpełniejsi, najpotężniejsi, najbardziej emocjonalni. Ale takie zespoły, powiedzmy, z rozrywkowej muzyki najważniejsze i sobie obiecałem, że na koncertach będę, jeżeli się tylko da. No to Pink Floyd, no to już nie byłem. King Crimson, udało się. Primus też się udało. No i oczywiście Slayer. To się udało wielokrotnie, no ale już się pewnie nie uda. Jak ja wymieniam swoje inspiracje muzyczne, to one się wydają zupełnie od siebie oderwane, ale tak nie jest wcale. Wspólnym mianownikiem tego jest pewnego rodzaju odkrywczość, przede wszystkim harmoniczna, też rytmiczna i wyraz emocjonalny, nawet jeżeli tą emocją jest, ładnie powiem, wkurzenie.
No, a u mnie to już w ogóle jest osobna historia, bo ja mam strasznie duży rozrzut. Wczoraj na przykład zainteresował mnie najnowszy Vader, także jesteśmy tutaj przy strasznie brutalnej muzyce. Nie? Zresztą u nich też ciekawa historia, gdzie chcieli wydać ponownie pierwszą płytę z okazji jej 30-lecia. Okazało się, że wytwórnia im to zablokowała, wobec czego weszli do studia, nagrali ją na nowo. Bardzo fajnie porównuje się tamtą płytę sprzed 30 lat i ten sam zespół grający te same dźwięki w składzie, gdzie została z oryginalnego składu jedna osoba raptem. Natomiast drugą muzyką, której słucham bardzo dużo, to jest wszelkiej maści elektronika, ale to z racji instrumentu, na którym gram, wiadomo. Zawsze lubiłem otoczyć się dużą ilością klawiszy, żeby mnie nie było w ogóle najlepiej widać za nich. I tutaj od jakichś tam współczesnych elektroambientów do klasyki z lat 70. Klausa Schulze, Tangerine Dream, nie wiem, Vangelisa, cokolwiek. Natomiast faktem jest, że okres nastoletniego buntu zaowocował u mnie wejściem w przeróżne odmiany metalu, łącznie z tymi najcięższymi. I też temu jestem wierny do dzisiaj. Polski black metal obecnie jest bardzo silny, bardzo dużo interesujących zespołów. Mgła, Furia, Morowe, można wymieniać, tych nazw jest dużo. Co to ma wspólnego z tym, co gramy? Nic.
Noc ochłodziła się tak nagle, gotował się do drogi młody Bóg. Aleksandra wzięła go pod ramię, by strażnikom twego serca mogli ujść, złączeni prostotą przyjemności. Splątali się w ulotny, zwiewny kształt i opadli promieniści i wyniośli, gdzie płynie wino i muzyka gra. To złuda mnie i nie daj się pozorom. Poranek zgasi ten kapryśny sen. Pożegnaj Aleksandrę odchodzącą. Aleksandrze utraconej pokłoń się, bo choć ona śpi na twym atłasie, i choć pocałunkiem budzi cię, nie mów, że to triumf wyobraźni. Do strategii tak niegodnej nie zniż się, jakbyś znał to już od dawien dawna. Do okna podejdź, aby wypić zmierz. piękna muzyko, to śmiech Aleksandry. Twój pierwszy ślub znów namacalny jest. Wieczór z nią to zawsze wielki honor, więc własny honor znajdź w wieczorze tym. Pożegnaj Aleksandrę odchodzącą, Aleksandrę odchodzącą z panem swym. Bo choć ona śpi na twym atłasie i choć pocałunkiem budzi cię, nie mów, że to triumf wyobraźni. Do strategii tak niegodnej nie znisz się. Jakbyś to znał od dawien dawna wszystko i sam zawalił każdy własny plan. Nie sięgaj po wymówkę tak tchórzliwą. By za skutkiem i przyczyną skrywać twarz rozszyfrowany i od krzyża wolny, zdumiony sensem i tracący sens. Pożegnaj Aleksandrę odchodzącą, Aleksandrze utraconej pokłoń się. Pożegnaj Aleksandrę odchodzącą, Aleksandrze utraconej pokłoń się.